Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Ponownie się witamy. Drodzy Państwo, kontynuacja tematu sprzed północy, przy czym został nam tylko, mówię tylko aż, gość dalej, ojciec doktor nauk medycznych, ojciec Jacek Marian Rokowski, dominikanin, bo pan poseł Bolesław Piecha i pan senator musieli opuścić nasze studio, bo obowiązki dnia jutrzejszego od samego rana. A my chcemy kontynuować, bo temat był, jest bardzo, bardzo ważny, istotny. Zresztą telefony, które mieliśmy, mogliśmy słyszeć i pytania też o tym bardzo mówią konkretnie. O tej porze myślę, że są z nami słuchacze, którzy byli przed północą. Drogi ojcze, witam ponownie.
Witam, szczęść Boże.
Natomiast też część słuchaczy do nas dołącza ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. A mówiliśmy o żyjących śpiączce, o śmierci mózgowej i także o potencjalnych dawcach narządów. Pewnie za chwilę już telefony będziemy odbierać, bo widzę, że już są. Ale właśnie to może jeszcze raz warto jest podkreślenia. Chodzi mi o tych potencjalnych dawców narządów, bo ja pamiętam, taka kampania w mediach została w sensie pozytywnym dobrze, że wprowadzona, prawda, że na ten problem zwrócono uwagę, bo wielu jest ludzi, którzy potrzebują pomocy, w ten sposób ratuje się im życie, ale to gdzieś tak się utarło, że pokazywane są osoby, te nieszczęsne ofiary wypadków drogowych i to jakby, że ta akcja sięga tych osób i one dają po prostu życie tym następnym. Natomiast okazuje się, że bardzo wiele, większość przypadków z tego, co żeśmy mogli się dowiedzieć, dotyka jednak tych sytuacji bardzo wątpliwych, prawda? W szpitalach, czy nawet w jakichś ośrodkach leczenia. I gdyby to jeszcze można było, drogi ojcze, nam jakoś tu zarysować.
Jeśli chodzi o stwierdzenie śmierci mózgowej, to może ono nastąpić tylko w bardzo określonym momencie, w określonych okolicznościach. No nie można tego dokonać na miejscu wypadku, choćby z tego względu, że prawo polskie wymaga 6 godzin obserwacji wstępnej, prawda? Nikt nie będzie chorego trzymał gdzieś na miejscu wypadku przez tak długi czas. Chory jest normalnie wiedziony do szpitala i jeśli ma zachowane krążenie i oddychanie podtrzymane przy pomocy respiratora, przynajmniej, wtedy jeśli jest w śpiączce, udziela mu się pomocy oczywiście, ale może się zdarzyć, że stan chorego jest bardzo ciężki i jeśli ten respirator jest nadal potrzebny, nie widać jakiejś poprawy, wychodzenia ze śpiączki, wtedy w stosunkowo krótkim czasie, właśnie rzędu godzin, dokładnie 6 właściwie już, można wdrożyć procedurę orzekania śmierci mózgowej w Polsce na podstawie kryteriów neurologicznych, do których należy właśnie śpiączka, to, że chory jest wentylowany, że znamy przyczynę śpiączki, że wystąpiło uszkodzenie mózgu pierwotne lub wtórne i że możliwości terapeutyczne są wyczerpane wraz z upływem czasu i że zmiany są w związku z tym nieodwracalne. Tak się mówi. Oczywiście chory musi jeszcze spełniać inne, a raczej nie spełniać kryteria wykluczeń, prawda? Nie może być zatruty, nie może być pod wpływem leków, nie może być wychłodzony, nie może mieć zaburzeń metabolicznych i endokrynologicznych, nie może być dzieckiem poniżej 7 dni życia, noworodkiem. To są te ograniczenia, ale same te ograniczenia pokazują, że na podstawie stanu somatycznego chorych nie potrafimy stwierdzić, czy oni są w stanie śmierci mózgowej, czy nie. Skoro są te wykluczenia, to znaczy, że musimy mieć jeszcze jakieś dodatkowe dane, żeby te grupy rozróżnić. Co pokazuje, jak dalekim od śmierci w znaczeniu tradycyjnym jest ten stan zwany śmiercią mózgową. On jest deklarowany przez, stwierdzany przez komisję lekarską, złożoną z 3 osób w Polsce. Różnie to jest regulowane w różnych krajach. W Polsce po drugim badaniu można stwierdzić śmierć mózgu, która oznacza przede wszystkim zmianę stanu prawnego pacjenta, który przestaje być osobą ludzką z punktu widzenia prawa i obywatelem, któremu przysługują wszelkie prawa również do takie jak leczenie. Staje się taki człowiek zwłokami z bijącym sercem, które należą do państwa, zwłokami, które są sztucznie wentylowane i wobec których ustaje obowiązek terapeutyczny. To oznacza śmierć mózgowa przede wszystkim. Strona somatyczna, strona nawet psychologiczna tego człowieka, bo widać reakcje bólowe, co to oznacza, czy dawców należy znieczulać, prawda? W związku z czym 1/3 anestezjologów, na przykład w Wielkiej Brytanii, przyznaje się, że znieczula dawców podczas operacji pobrania narządów. Nie tylko podaje środki zwiotczające mięśnie poprzecznie prążkowane, czyli mięśnie po prostu te, które potocznie uważamy za mięśnie ciała. To wszystko pokazuje, jak bardzo to się różni wszystko od warunków rzeczywistej śmierci, czy śmierci w znaczeniu tradycyjnym. Ale rzeczywiście na osi czasu to tak wygląda, że najpierw jest śpiączka z możliwością wytworzenia się stanu śmierci mózgowej. Potem, po odpowiednim upływie jakiegoś czasu, zwykle około miesiąca, pojawia się stan wegetatywny, również z możliwością taką, że chory się ewentualnie pogorszy i będzie śmierć mózgowa i zgon. Bądź zgon po prostu w myśl kryteriów tradycyjnych. Także są związki między tymi stanami, chociaż na ogół jest to tak, że rzeczywiście chory nie ma czasu niejako, żeby u niego rozwinął się stan wegetatywny, tak zwany zresztą, prawda? Niektórzy negują słuszność tej nazwy. Ponieważ wystarczy, że jest śpiączka i bezdech, te pozostałe warunki niejako automatycznie występują, jeśli chodzi o wskazania. I ponieważ daje się tylko 6 godzin czasu, i można orzekać o śmierci mózgowej. I to jest krytykowane choćby z tego względu, że oddech samodzielny potrafi powrócić po jednym dniu, trzech, czterech, pięciu tygodniu, czy dłuższym czasie. Po jakimś czasie oddech może powrócić. I wtedy ten pacjent już nie spełni kryteriów śmierci mózgowej. Nie można będzie mu takiej diagnozy postawić. Jeszcze warto tu zauważyć, że do procedur związanych ze stawianiem diagnozy śmierci mózgowej należy badanie bezdechu, które się robi jeszcze wobec pacjenta, któremu przysługuje pełnia praw, prawa do leczenia przecież ostatecznie, do stosowania tylko takich zabiegów, które służą jego dobru. A tymczasem robi się próbę badania bezdechu polegającą na wyłączeniu respiratora na 10 minut w Polsce, co to grozi wręcz śmiercią pacjentowi, a na pewno silnym uszkodzeniem mózgu. Także paradoksalnie, badając mózg w ten sposób, najpierw go uszkadzamy, potem stwierdzamy, że rzeczywiście mamy mózg uszkodzony. Co mija się, nie jest logiczne, ale taka jest kolejność wydarzeń i tak to wygląda. To jest właśnie ta cała sprawa. W różnych krajach oczywiście są pewne różnice szczegółowe. Wydaje się, że najlepsza sytuacja jest w Japonii, gdzie wyraźnie się mówi, że pacjenci, którzy nie uznają śmierci mózgowej jako śmierci człowieka, są zabezpieczeni w ten sposób, że nie można u nich robić badania próby bezdechu, nie można w ogóle robić zabiegów w kierunku stwierdzenia śmierci mózgowej, nie można też wywierać presji na rodzinę, na zgodę w kierunku pobrania narządu.
No, tylko że ta właśnie kampania kiedyś prowadzona była o tyle dotykająca taką wrażliwość ludzką. Ja pamiętam, że nawet w jednej chyba z gazet dzienników katolickich była taka naklejka, taka jakby legitymacja, prawda, że mam to w kieszonce i potem, gdyby coś się wydarzyło, że jakiś wypadek, to że jestem otwarty na to, żeby skorzystać. No i potem takie argumenty, że nie pozwólcie do ziemi zakopywać, prawda.
Albo wrąć narządów do nieba, nie bierz swoich coś banerek takiego do nieba.
I to przemawia.
To bardzo przemawia.
Wiemy, że tu jest bardzo taka, ta linia jest bardzo cienka, bo możemy pozwolić na to, że nie wiem, czy to już ma miejsce, ale że mogą być takie miejsca, takie kliniki, że będąc tam człowiek mógłby żyć, a jego śmierć będzie przyspieszona.
No jak najbardziej, to we wszystkich klinikach, gdzie się pobiera narządy do przeszczepu, dylematy etyczne istnieją i to również wśród tych, którzy dokonują tego pobrania narządów, bo nie tylko ta 1/3 anestezjologów w Wielkiej Brytanii na przykład daje znieczulenie. Nie tylko, że Palis i Harley, którzy autorami są kryteriów brytyjskich, a pośrednio i polskich, bo polskie są wzorowane na brytyjskich, zalecają znieczulanie dawcy tak jak do zwykłej operacji każdego innego pacjenta, to jeszcze również mniej więcej 1/3 lekarzy uważa wśród transplantologów, badania wykazują, że dawcy po prostu żyją, oni to przyznają. I godzą się na to, żeby pobierać od nich narządy, uważając, że wynika z tego jakieś dobro, ale to już jest postawa na pewno wynikająca z filozofii utylitarystycznej, której liczy się jako suma dobra zbiorowości ludzkiej, a niekoniecznie dobro danej konkretnej osoby, którą z pewnych względów uważa się, że no, jej szanse są i tak małe, w związku z czym można niejako zaniedbać ten jej szkodę, która wynika z pobrania narządów od niej właśnie, skoro wynika z niej duże dobro dla innych ludzi. Ale to nie jest personalizm w rozumieniu katolickim.
I ten temat powraca, bo co rusz słyszymy o przypadkach właśnie wybudzeń. Czasem z bardzo wieloletnich śpiączek, prawda?
Że śpiączek to jednak... stanu wegetatywnego, zdarzają się wybudzenia. Właśnie stan wegetatywny to jest ten stan, który może trwać latami nawet. Długie miesiące. Mówi się też tam na ogół o nieodwracalnym procesie utraty świadomości. Nieodwracalnej utracie świadomości, ale w rzeczywistości nikt tego nie wie, czy ta świadomość wróci, czy nie i kiedy wróci. Jeśli się stosuje metody rehabilitacji chorych, już śpiączca, a potem w stanie wegetatywnym, tak jak na przykład profesor Talar w Polsce, który jeszcze nie tak dawno był szefem kliniki rehabilitacji w Bydgoszczy, pod którego kierunkiem ja napisałem swoją pracę doktorską. Wyniki rehabilitacji są często rewelacyjne, choć naprawdę z ciężkich stanach wychodzą z tego, nawet mając rzeczywiste duże uszkodzenia mózgu. Natomiast jeśli chodzi o tych, o których z taką łatwością często stwierdza się śmierć pnia mózgu, to badanie braku, polegające na stwierdzeniu braku odruchów pniowych, czyli na przykład źrenicznego, rogówkowego, kaszlowego, wykrztuśnego czy wymiotnego, oczno-mózgowego. To są takie odruchy, których brak należy do
symptomów.
Do symptomów właśnie śmierci mózgowej, obok też właśnie bezdechu, czyli bycia na respiratorze, pod warunkiem właśnie nieistnienia wykluczeń. To badanie w gruncie rzeczy wykazuje tylko tyle, że tkanka mózgowa nie przewodzi bodźców. Tylko taki specjalista jak profesor Coimbra z Brazylii mówi, tak, to jest tkanka mózgowa niedziałająca, śpiąca, ale żywa. Żywa jeszcze przynajmniej przez 24 do 48 godzin, a czasami dłużej, która umożliwia powrót do zdrowia u chorego, u którego tylko zabezpieczy się przed możliwością wystąpienia obrzęku mózgu, czyli sytuacji, kiedy ten mózg naprawdę będzie silnie uszkodzony. I najlepszym zabezpieczeniem jest według tego autora hipotermia. To jest metoda stosowana w Japonii od lat 90. przez profesora Hayashi, w różnych ośrodkach na świecie również już stosowana. W Holandii przez profesora Poldermana. Jest tych ośrodków sporo, publikacji jest bardzo dużo na ten temat. Notabene stosuje się również u ludzi z zawałem serca, żeby tkankę z kolei sercową, która jest niedokrwiona, uszkodzona, ale nie martwa, uchronić przed martwicą. Są to nowe metody bardzo obiecujące i dające świetne wyniki. Jeszcze niestandardowe, jeszcze nie weszły jako standardy medyczne, ale stale się rozwijające i myślę, że ten moment nastąpi, kiedy one będą powszechnie stosowane.
Czyli w zarysie to jest metoda polegająca na
schłodzeniu ciała pacjenta na 24 godziny, hipotermia terapeutyczna. Jeśli chodzi o mózg, to trwa tak długo, jeśli chodzi o serce, to nie wiem jak długo, ale też to musi trwać dość długo, ale nie za długo równocześnie. W każdym razie są to metody, które są bardzo obiecujące, obok innych, które są... Po prostu medycyna się stale rozwija. Umiemy coraz lepiej leczyć ludzi w różnych ciężkich stanach, w tym również z uszkodzeniem mózgu. I tutaj ona się zderza z zapotrzebowaniem na narządy i z taką tendencją, żeby jednak orzekać śmierć mózgową jak najszybciej u jak największej ilości dawców, ponieważ ciągle brakuje narządów. I tutaj widzimy poważny konflikt interesów między, można powiedzieć, w pewnym sensie między dawcą a biorcą, między interesami tych grup pacjentów, ale też lekarzy, którzy reprezentują te grupy, tych, którzy chcą leczyć i rehabilitować ludzi z uszkodzeniem mózgu i tych, którzy chcą pobierać narządy do przeszczepu w celu przynajmniej poprawy komfortu życia, bo to z reguły chodzi o nerki, bo to jest większość przeszczepów, nerki plus rogówka. Inne narządy to jednak jest mniejszość, to jest około 10%, a tamtych pierwszych jest około 90% w większości krajów. No więc tak to w ogólnym zarysie wygląda.
Przy czym, że nerki są bliźniacze, prawda?
Można powiedzieć, więc że... jeśli chodzi o nerki, to rzeczywiście no, można być jak najbardziej żyjącym dawcą, świadomie się zgodzić dla osoby, której cechy antygenowe są zgodne, prawda? Zgodność występuje tutaj i można te narządy pobierać, takie jak nerki, czy nawet fragment wątroby. Oczywiście jakieś ryzyko w tym jest, ale nie jest przesadnie wielkie. Jest to praktyka na pewno moralnie jaśniejsza i już tutaj dopuszczalna, jeśli człowiek sam się decyduje na to przede wszystkim, świadomie i dobrowolnie. Natomiast zgoda domniemana, którą się w Polsce przyjmuje w stosunku do dawców narządów, u których się orzeka śmierć pnia mózgu, jest kategorią prawną, która jest mocno krytykowana, bo co to znaczy zgoda domniemana, prawda? To jest przypuszczenie, że dany człowiek by się zgodził, a tak naprawdę to nie wiemy, czy by chciał się zgodzić, czy nie, bo jak wykazują badania, w Polsce 20% osób badanych twierdziło, że nie chciałby, żeby u nich stwierdzono śmierć mózgową, nie chciałby pobierania narządów po tak orzeczonej śmierci. No, ale to wymagałoby też i szerszych badań na pewno. W wielu krajach tych procent jest, waha się między 20 a 40. I właśnie w Japonii z uwagi na ten procent wyborców, no i członków społeczeństwa, wprowadzono prawo, które zabezpiecza ich interesy i jasno mówi, że osoby, które stwierdziły, że nie uznają śmierci mózgowej za śmierć człowieka, nie można stosować procedur w kierunku stwierdzenia śmierci mózgowej.
Proszę Ojca, co jeszcze należałoby przypomnieć? Czy już możemy telefony od naszych słuchaczy, bo może nas naprowadzą na problemy?
Powoli możemy przejść
Dobrze.
Do telefonu.
Czyli odbieramy telefony, które mamy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Tak, proszę bardzo, słuchamy. Kto mówi?
Tak. Tak, otóż ja mam pytanie.
A jakie pana imię i skąd telefon?
Antoni. Dlaczego tak nie ma żadnego sprzeciwu, tylko właściwie bezkrytyczny stosunek do przeszczepów? A przecież jeżeli komuś nawet trzeba przeszczepić, to wiadomo, że organizm to odrzuca i trzeba używać środków przeciwodrzucających ten przeszczep. A wiadomo też, że już małe dzieci, kilkuletnie, potrafią godnie umierać. Więc ja bym optował za tym, aby nauczyć ludzi umierać z godnością. I to wszystko. Dziękuję.
Dziękuję panie Antoni za głos.
Więc sprawa pogodzenia się z faktem umierania to jest rzecz nam wszystkim na pewno potrzebna, bardzo trudna. We współczesnej kulturze śmierć jest trochę takim tematem tabu, prawda? O śmierci nie mówimy, więc mamy pełne oczy zdjęć ludzi młodych, zdrowych i sprawnych. I tak chcielibyśmy być wszyscy tacy jak najdłużej, może wiecznie, ale to jest utopia. Wiemy, że jednak tego się nie da zrobić. Natomiast jeśli chodzi o to, czy rezygnacja z przeszczepów prowadzi do większej ilości zgonów, otóż w gruncie rzeczy nie jest to prawdą. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. Jeśli 90% przeszczepów to są przeszczepy nerek i rogówki, to w takim razie skupmy się na początku na tej grupie pacjentów. Co to znaczy dla pacjenta, że wszczepiono mu czyjąś nerkę? Czy to znaczy, że ratujemy go przed śmiercią? Nie, dlatego że ten pacjent jest dializowany. I on może długie lata żyć dzięki temu dializowaniu. Jeśli to jest dobrze robione, może to długo trwać. Oczywiście wiadomo,
jest to,
że to nie
jest uciążliwe, tak?
Tak, wiele lat. A więc nie ratujemy życia. Zmieniamy tylko być może jego komfort. Twierdzi się, że komfort życia po przeszczepie nerki jest wyższy niż przed przeszczepem, ale ryzyko śmierci w ciągu pierwszego roku dla biorcy jest znaczne, sięga statystycznie przynajmniej kilku procent. Prawda? Dane są trudne do zdobycia, to jest inna sprawa. Dlaczego są trudne do zdobycia? Chyba dlatego, że byłoby to zniechęcające dla ogółu społeczeństwa, gdyby o tym wiedziano. Jednak jest ryzyko i śmierci, po pierwsze. Po drugie, nerka na pewno będzie odrzucona. To potrwa w granicach od 10 do 20 lat, dajmy na to 15, i pierwsza nerka będzie odrzucona. Trzeba będzie przeszczepić następną nerkę. I znowu jest ryzyko śmierci przy okazji tego przeszczepu. Znowu gdzieś rzędu przynajmniej kilku procent. I druga nerka będzie odrzucona szybciej niż ta pierwsza. To będzie przeciętna rzędu już raczej lat. Być może to się będzie zmieniało, ale w każdym razie już krócej niż ta pierwsza. I tak dalej. Także będzie trzeba coraz częściej przeszczepiać nerki temu samemu pacjentowi, żeby dłużej, żeby on mógł żyć w sposób porównywalnie długi, jak ten, który jest cały czas dializowany. Więc w rzeczywistości to nie jest ratowanie życia przed nagłą śmiercią. To jest tylko zmiana jednej sytuacji chorego na inną. Hmm.
Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Kto mówi i skąd?
Ojcze kochany, z południa Polski, Teresa dzwoni.
Pani Teresa, tylko proszę przyciszyć radio, dobrze?
Już przyciszę. Ojcze, mogę na chwileczkę coś jeszcze powiedzieć, tak?
Tak, tak, oczywiście.
Ojcze kochany, mnie to, ja mam taki problem bardzo poważny i chciałabym tylko telefon do ojca, ojca doktora, bo ja mam syna, który jest po maturze i właśnie ma takie utraty świadomości, utraty mózgu, coś się dzieje od 3 lat, różni profesorowie kontaktują się z nimi i nie mogą dojść do przyczyny. Ja się boję, żeby to jest tak młody, wspaniały człowiek, ładnie zbudowany, żeby ktoś był właśnie w pewnym momencie, kiedy będzie nieprzytomny, bo utraty przytomności są bardzo często, mimo już leków sprowadzonych nawet z Kanady, okazuje się, że to chyba jakieś placebo przestaliśmy brać. No i to jest problem bardzo szeroki. Ja 3 lata nie mogę tego dzieciaka uratować, a co kilka dni coś tam się w tym mózgu dzieje. I ja bym chciała osobiście z ojcem...
Już pani Teresa, ojciec powie jakieś tam, nie może ogłosić telefonu na cały świat.
Nie, nie, ja rozumiem, ale czy ja bym mogła ewentualnie poprosić, żeby zostawił, ja bym jutro zadzwoniła.
Dobrze.
Może... Proszę.
To proszę na recepcję do Radia Maryja i podać swoje... No, my będziemy wiedzieć, dobrze?
Ja z doktor Krupą nawet na tym, co rozmawiałam w sobotę, bo też kazała mi przysłać ewentualnie dokumentację, żeby się też rozejrzała.
Ale może pani Tereso przyciszyć radio na chwileczkę?
Już wyłączam w ogóle na chwilę.
Bo mamy taką wielką też nerwowość.
Kochani,
tak,
już.
I poza tym tutaj jakaś diagnoza tego, czy coś...
Jaką ma diagnozę pani syn?
Niby omdlenia wazowagalne, ale też robiono test pokrwieniowy, gdzie doszło do zera, utrata przytomności była, czyli no, całkowity, jak to zaraz, do zapaści doszło, właśnie. To było poza mną, bo tylko syna, taka pani doktor doprowadziła do tego, ja nie mogłam wejść. No i właśnie cały czas przez 3 lata ja nie mogę uchwycić, co się dzieje. Niby powiedziano mi, że test pochyleniowy, jak się wykona dobrze, on miał nitroglicerynę podaną prowokacyjnie, bo dopóki tego nie dostał, było wszystko dobrze. I tak mi kardiolog powiedział, proszę panią, jak się dobrze przeprowadzi test pochyleniowy, to zawsze wyjdzie dodatni. I on właśnie po tym testach różne leki bierze, i różne, no różne diagnozy miał, i padaczkowe, i wyłączano leki, prawda, że to nie jest na pewno padaczka i diagnozy w szpitalu, no mam też wszystkie badania, mhm. I nie mogą zadać przyczyny, nie wiedzą co.
To jest jakiś trudny problem neurologiczny, no nie jest, ja tak mówię, nie jest on ściśle związany na pewno z tematem audycji. Naszej audycji dzisiejszej.
A trudno tak, jest związany, ale dlaczego? Ale... Dlatego, że ja się boję, że w pewnym momencie, kiedy on będzie, bo to bardzo często na izbie przyjęcia znajduje, będzie nieprzytomny, więc mówię, bardzo pięknie zbudowany, bardzo młody człowiek, bardzo dobry i w ogóle im wierzę, żeby coś nie zaniechano, bo różne są, wierzę ludziom, ale nie aż tak bardzo. Po tej audycji też właśnie jestem wystraszona, że to jest taki potencjalny kandydat do nie wiadomo czego. No. I dlatego tak chciałam osobiście mówię na spokojnie, może z ojczulkiem, gdybym zechciał zostawić poza anteną telefon, ja bym jutro może do recepcji zadzwoniła i bym porozmawiała, czy jeszcze jakieś tam
dobrze,
dane.
No tak, ale w każdym razie można w każdym razie postarać się o to, żeby złożył oświadczenie, że nie chce być dawcą narządów wobec przynajmniej 2 osób i żeby te 2 osoby takie oświadczenie składały tam, gdzie on gdziekolwiek będzie, prawda? To jest jeden ze sposobów, oczywiście obok zgłoszenia swojej odmowy do poltransplantu. Drogą pisemną, a najlepiej zrobić i jedno, i drugie. Jeżeli człowiek nie chce żyć z takim lękiem, że coś takiego może się zdarzyć.
W tej chwili cała rodzina z lękiem żyje, bo każdy 5 minut nie wiadomo co, każdą godzinę sygnały...
No tak, wiadomo, ten stan chorobowy sam w siebie jest czymś bardzo trudnym i myślę, że tutaj być może najlepsze kliniki na świecie miałyby problem, żeby to... określić, o co tu chodzi.
I pierwszy po maturze właśnie coś takiego się trafiło i to długo był nieprzytomny właśnie. I od tej pory coś tam. Już 3 lata to ja już po prostu, no nie
ale
mogę...
Ale proszę,
Ojczulku, gdyby... Tak,
telefon będzie zostawiony.
Dobrze, dla pani. Właśnie... Pani Tereso, spokojnie i pani sobie tam odbierze i to będzie inaczej. Dobrze, bo teraz rozmawiamy przy całej, że tak powiem, rzeszy słuchaczy. Natomiast rzeczywiście, no to... tak pani słuchając tego, to może być taka obawa, prawda, że młody człowiek i ktoś, no tak patrząc bardzo tragicznie, może się pokusić o to, żeby skorzystać, żeby...
No ale musiałyby wystąpić no, te warunki, prawda, czyli tak. Śpiączka, bezdech, te wszystkie wskazania i wykluczenia.
Tak jest.
To jednak nie jest tak, że
się ktoś, pani nie martwi, że, on się
że
na
ktoś się po... na chwilę, tak. na chwilę, prawda, straci przytomność, a oddycha samodzielnie, na przykład, że mu grozi tutaj stwierdzenie śmierci mózgowej. To jednak tak na szczęście nie jest. To musi być komisja. To jednak jest robione w sposób jak najbardziej oficjalny. Więc aż tak to się nie musimy obawiać oczywiście, prawda? To proszę tak nie rozumieć oczywiście. Wymowy jednak tej audycji.
Tak, żeby się cała Polska...
drżała, że tak. Tutaj będą jakieś takie...
Nie oddajemy do szpitala, bo mogą nas uśpić.
Tak, że w ogóle... W ogóle tracimy zaufanie, bo nawet jeśli tutaj to jest sprawa jeszcze, trzeba oddzielić też nawet te procedury od tego, kim są lekarze i tak dalej. Tak jak ci lekarze, którzy telefonowali z Wielkiej Brytanii, młodzi lekarze na ogół z najlepszą wiarą podchodzą do tego, co otrzymują. I dopiero po jakimś czasie czasami jest tak, że na ogół zresztą, że pojawiają się wątpliwości co do tych wszystkich kryteriów, na przykład słuszności całej metody, całej też teorii, która za tym idzie. Także to też nie jest tak, że tutaj chodzi o jakąś złą wolę. To jest, o tym nie wyrokujemy tutaj. Nie możemy co prawda jej zupełnie jakby wykluczyć takiego elementu, bo człowiek jest narażony i na takie rzeczy jest jako... Każdy z nas może czynić dobro lub zło, prawda? Ale to też nie należy jak gdyby stygmatyzować lekarzy nadmiernie. Też nie o to tutaj chodzi.
I kolejny telefon chcemy odebrać. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy, proszę bardzo. Pani Ewa z Niemiec, tak?
Tak.
Poznałem, witamy.
Witam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, od popołudnia usiłuję się połączyć, ale wreszcie się trochę udało. Mam tyle do powiedzenia, że tak na pewno i tak będę musiała się przerwać moje notatki, któreż porobiłam. Pierwsze, chcę publicznie złożyć specjalne gratulacje i powinszowania ojcu Jackowi, z którym się znamy już wiele lat.
Bardzo dziękuję.
Że w dalszym ciągu, mimo wszystkich kłód, które były mu, wiem o tym doskonale, rzucane pod nogi i tej odwagi cywilnej i medycznej, odwagi, że tak powiem, w każdej dziedzinie, nie ustaje i walczy dla sprawy tak wielkiej, jak wyjaśnienie i umoralnienie spraw w transplantacji. To jest jedno. Drugie takie, powiedzmy może drobne, ale już od kilku lat teraz to się zmniejszyło, bo coraz większe przyzwolenie społeczności jest. Chciałam zawiadomić, że jeśli chodzi o to zgodę domniemaną, to jest problem rzeczywiście bardzo trudny i niebezpieczny z tego stopnia, że w pismach lekarskich w Erste Blatt i Zeitung, które otrzymujemy bezpłatnie codziennie w Niemczech, prawda, są robione, tak od czasu do czasu ukazują się artykuły przypominające, żeby uświadomić pacjentów, którzy dużo podróżują po świecie, żeby mieli w portfelu wszędzie gdzieś jakąś notatkę, czy się zgadzają, czy nie zgadzają się, bo w różnych państwach Europy i świata są różne przepisy i w wypadku na przykład urlopowego, powiedzmy wypadku na nartach, czy innego sportowej działalności, jeżeli nie ma zaprzeczenia tej zgody, to jest to jednak potraktowane jako przyzwolenie. A już zwłaszcza, że jeżeli chodzi o dzisiaj, nie wiem, czy ojciec sobie przypomina, ja chyba Stefanowi posłałam, nie bezpośrednio ojcu, kiedyś taki artykuł tutaj niemiecki, że ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, jak w gruncie rzeczy wygląda pobieranie narządów. Tak. Pobieranie narządów wygląda tak, że właściwie jak bedienen sich mit alles, że po prostu bierze się na wszelki wypadek wszystko, co się może przydać i potem jest, powiedzmy, ten nacisk, żeby było przez kremację, dlatego że był tu taki bardzo słynny przypadek, że rodzice potem zobaczyli, co zostało z ich dziecka i to było na pewno więcej niż szokiem. Bo zwłaszcza po wykorzystywaniu wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła, to ludzie, powiedzmy, podniecają się tym dobrym uczynkiem, tym ewentualną miłością bliźniego i nie wiedzą, jak obrzydliwie to jest wykorzystywane na zasadzie tego wielkiego biznesu. I to jest też ta dezinformacja, że w gruncie rzeczy ludzie nie mają pojęcia ani jak dochodzi do pobrania narządów, co tutaj zresztą było, prawda, silnie zaznaczone, dzięki Bogu. I pan minister Piecha też o tym dużo mówił. I prawda, i jak potem wygląda to ciało. Co, powiedzmy, dla rodziny, dla bliskich jest rzeczą nie bez znaczenia, nawet więcej niż bez znaczenia. To jest celowa dezinformacja, ponieważ na transplantacjach wiemy wszyscy, zwłaszcza ci, którzy w medycynie siedzą, ta transplantacja jest propagowana przez wielki biznes finansowy i jednocześnie przez biznes farmaceutyczny. O tym się też nie mówi, dlatego że są niesamowite zarobki przy dawaniu tych, lata całe podawaniu tych leków przeciw odrzuceniu, które są bardzo, bardzo kosztowne. Więc naturalnie ogranicza się coraz bardziej w służbie zdrowia operacje na ludziach starszych, powiedzmy sztucznego biodra, czy takich, czy innych, niemal operacji rutynowych, a na to się wydaje dla ludzi, którzy często już spotkałam się już u pacjentów swoich własnych, czasem mówią, że właściwie właściwie żałują, że nie jest to wiele, ale spotyka się takie wypadki, potem często może po prostu nie ujawniają tego, że właściwie to jest tylko przedłużeniem cierpienia. I niektórzy czasem żałują, że w ogóle poddali się takim czy innym zabiegom. A ponieważ społeczeństwo dzisiaj właściwie więcej się boi cierpienia niż śmierci, więc a z jednej strony przez masową dezinformację, przez prasę, przez telewizję, dochodzi się do tego, każdy oczekuje i niestety, oczywiście nie chodzi o to, jak się pacjenta poddaje leczeniu, żeby odebrać nadzieję. Tego nie wolno nam robić. Ale jednocześnie obiecuje się za wiele. Każdy spodziewa się, jest przekonany, że otrzyma restytucję ad integrum. Że tak będzie jak przed zachorowaniem. I tutaj dochodzimy do tego, co zaznaczył lekko minister
Piecha.
I myślę, i mam nadzieję, bo mi nieraz mówili, że myślę, że teraz ojciec się zbiera coraz energiczniej do pracy w kierunku otrzymania habilitacji, czego bardzo mu serca życzę. I będę mu to przypominać przy każdej okazji, że to jest sprawa rewolucji kulturowej zarówno ze strony psychiki pacjenta i wychowania pacjenta w ostatnich dziesiątkach lat, i przypomina się mu się książki pani Peters, a jednocześnie w rewolucji takiej moralnej, jeżeli chodzi o leczących, lekarzy i wszelkich służby leczące, że na rzeczywiście odejście całkowite od zasad Hipokratesa, które są dzisiaj niemodne, nawet w ostatecznych, najnowszych tłumaczeniach, bo przed paru laty brałam udział, miałam duży referat na takim zjeździe w Warszawie, nawet międzynarodowym, o rewolucji terapeutycznej, postępowaniu terapeutycznym, że jak jeden z naszych wspólnych ideów, historyków medycyny, się wypowiedział, że właściwie często lekarze więcej pacjentom szkodzą niż pomagają. I na zasadzie wieloletnich doświadczeń zarówno w zakładach naukowych, jak i w medycynie praktycznej, niestety mogę się przyznać do 50 lat praktyki zawodowej, jubileusz już przeszła, więc wiemy, jak w dziwny sposób nieraz, jak doświadczeni starzy kliniciści, to spotkałam się z tym w Polsce i tak samo na Zachodzie, a w kilku krajach europejskich pracowałam, w podstawieniu to, co dozwala Kościół, jeżeli rodzina się zgadza, w pewnym momencie, jeżeli się odstawi wszelkie leczenie, daje się swobodę. Jak to jest, kto przetłumaczy, to już jest nie moja sprawa. Czy woli Bożej, czy siłą naturalnym organizmu, organizm zaczyna przychodzić do siebie. I rzeczywiście można powiedzieć, że nie ma przypadków beznadziejnych. I wmawianie ludziom, że to jest przypadek beznadziejny, dlatego że się już czyha na rząd do transplantacji, uważam za więcej niż niemoralne. Ale to ma do czynienia także z niesłychanym zmianą w moralności, kulturze moralności lekarza. Po prostu zapomnieliśmy całkowicie, że medycyna to jest powołanie. I tego oduczyliśmy studentów zupełnie. I teraz powołanie to się odnosi tylko do osób konsekrowanych, do duchownych i zapomina się absolutnie. Ja muszę powiedzieć, że ja znam tylko dwóch lekarzy w Niemczech, których mogę powiedzieć, że są lekarzami z powołania. No może po prostu innych nie znam aż tak dobrze, nie chcę oceniać wszystkich, ale z których mogłam mówić o takich sprawach o swobodnie. Zresztą na pewnym jednym z takich egzaminów powiedziano, bo tu nie chcę się tutaj chwalić, mało nie spadłam z krzesła, jak po zdaniu dodatkowego egzamina o dodatkowej specjalizacji w Hanowerze, starych dwóch lekarzy powiedziało mi, jeden z nich powiedział, ale pani jest lekarzem z powołania, a drugi dodał, proszę uważać, bo tacy umierają z głodu, to się nie opłaci. Więc to jest wyśmiewane, to jest po prostu niebrane pod uwagę. Zresztą wszystkie przepisy, które w Europie coraz bardziej swobodę działalności lekarskiej i w sensie diagnostyki i leczenia lekarskiego ograniczają, te wszystkie te przepisy ministerialne demoralizują lekarza i demoralizują studenta. I więc kwestia moralnego podejścia do leczenia pacjenta, właściwie tutaj to jest też jakaś działalność, może też temat do zajęcia się dla ojca Jacka i ojca Stefana, jego brata bliźniaka. Etyka lekarska jest w dużym zapomnieniu. I to jest też taki temat niemodny i zdawanie się tylko i wyłącznie na aparatury. Koledzy z dumą wielką ogłaszają, że my jesteśmy aparatyści. Nie widzi się pacjenta. Był taki czas w Niemczech, bardzo krótki, kiedy się mówiło, kiedy się nawet w takich Rundschreiben podawało, że mowa jest, milczenie jest złotem, mowa jest srebrem. Że powiedzmy, rozmowa z pacjentem był okres, że się była bardziej finansowo lepiej honorowana. Zresztą to bardzo było krótko. I to się zmieniło. W tej chwili każda minuta wydana ponad normę dla pacjenta już jest stracona, jest to traktowane jako, że powiedzmy między kolegami się mówi, ty się dajesz wykorzystywać. I w związku z tym właściwie się nie widzi pacjenta i leczy się na zasadzie rutyny, bo takie są normy, bo takie są przepisy, myślenie męczy. To zresztą jest chyba w wszystkich dziedzinach kultury lat ostatnich, lat ostatnich i tutaj jest niesłychane pole do działalności i właśnie połączeniu działalności duchownych i ideowych służb medycznych. Zwłaszcza, że dzisiaj człowiek jest, pacjent jest tak z drugiej strony omamiony przez prasę, przez telewizję, przez radio, że właściwie, ja teraz oczywiście przechodzę do absurdu, że właściwie każda śmierć, to prawie, uważana, wszystko jest możliwe, prawie wieczność jest możliwa, życie wieczne, że jest wynikiem błędu lekarskiego albo niedopuszczenia do leczenia z powodów finansowych. Co myślicie, jest absurd.
Ja się panie Ewo przysłuchuję.
Nie ma akceptacji własnego cierpienia, a póki pacjent się nie zmierzy z własną chorobą na zasadzie akceptacji tego cierpienia, to nie jest możliwość opanowania tej choroby. Znaczy oczywiście on może żyć, a nie umie, zaraz umrze. Ale w każdym razie z świadomym pacjentem jest dużo łatwiej współpracować. Kiedyś przed laty w Frankfurcie na takiej międzynarodowej konferencji słyszałam wykład pewnego z profesorów, który był bardzo chwalony, wygłaszał jakiś wielki referat, już nie pamiętam o czym, ale puenta była bardzo interesująca, że jakąś nową metodę opracował i tak dalej, wielkie aplauzy, potem dyskusje i zakończył, wypowiedział się w ostatnim swoim słowie, ale niezależnie od tego, co my wymyślimy, jakie ulepszenia wprowadzimy, to i tak Pan Bóg znajdzie jakąś chorobę, na którą człowiek musi umrzeć.
Panie Ewo, ja się przysłuchuję z uwagą, bo to dysputa dwóch doktorów, uczonych, medyków, ale muszę delikatnie...
Ja już kończę. Skończyłam.
Bo następni słuchacze...
To jest właściwie temat rzeka.
Tak jest.
To jest temat rzeka i temat zahaczający o współpracę właśnie osób duchownych, osób zajmujących się medycyną i sprawa etyki medycznej, której uważam, że jest całkowicie pogrążona. I tak dziwię się, bo wiem, że pewno ojciec już dawno chciał mi przerwać, no ale
nie.
Dziękuję za cierpliwość.
Nie.
Temat jest niezgłębiony.
Słuchamy zawsze i też musi pani jakoś to spisać wszystko, jakieś pamiętniki, żeby były kiedyś pozostały.
Więc ja mam w przygotowaniu artykuł, ale powiedzmy zdrowie mi nie pozwala.
Ale takie, nie takie...
I mam piśmiennictwo amerykańskie i europejskie na temat zdrowie jako aktualna religia. Mhm. Ale musiałabym nad tym... Po prostu ja za wolno piszę na komputerze.
Bardzo
mnie męczy pisanie na komputerze.
To trzeba kogoś poprosić, kto by mógł pisać.
Właśnie. Kto po polsku tu pisze? Po niemiecku to nie byłby taki problem.
No tak.
Kto mi to by drukuje, proszę ojca?
No to z drukiem to byśmy sobie dali radę, ale natomiast...
Nie myślę, bo w tej chwili... Ani nasz dziennik, no może Gazeta Polska by prędzej to wydrukowała. To nie są tematy wesołe.
No właśnie.
Na jeszcze raz gratulacje i bardzo proszę, tu już do ojca i do telewizji Radia Maryja, telewizji Trwam, udostępnianie łam swoich ojcu Jackowi i jego bratu Stefanowi, bo oni rzeczywiście robią ciężką i twardą robotę.
Tak jest.
To mogę potwierdzić,
Pani
znając
Ewo,
już wiele lat.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.
I twardą mają drogę. Wszyscy rzucają im kamienie pod nogi. Bo biznes jest przeciw.
Dziękujemy bardzo, Pani Ewo. Pozdrawiamy gorąco. Szczęść Boże. Właśnie Pani Ewa jest doktorem. To widać i słychać, prawda, po wypowiedziach. No rzeczywiście, biznes, tutaj słowo bardzo niepasujące, prawda, do tych tematów zdrowia, ochrony życia, czy ratowania życia.
No tak, ale niewątpliwie ten aspekt tutaj ważną rolę odgrywa. Oczywiście nie zawsze wszystko trzeba widzieć negatywnie. Niemniej jednak tutaj ten problem jest. Jeśli według Norma Barbera wszystkie narządy pobrane od chorego, łącznie oddawcy, łącznie później już po pobraniu narządów ukrwionych z pobraniem skóry, powięzi, ścięgien, więzadeł, chrząstek, oczywiście rogówki i tak dalej, więc to uruchamia, no powiedzmy, przedsięwzięcia również od strony finansowej na łączną kwotę $2 milionów. To znaczy, że widzimy tutaj poważny aspekt finansowy. Niekoniecznie służy to tutaj sprawą ratowania życia, czy nawet ściśle medycznym, w sensie zabiegów, które służą poprawie komfortu życia, przynajmniej jeśli chodzi o chorych na przykład z uszkodzeniem nerek, którzy mają przeszczep nerki, ale również w dalszej perspektywie, ale co ma już ogromne znaczenie, to są operacje plastyczne po prostu, do których się wykorzystuje te tkanki pobrane od dawców, o których się mówi, że chodziło o ratowanie życia, kończy się na zwykłych operacjach plastycznych, prawda? To jest w Stanach na przykład bardzo, bardzo rozwinięte i myślę, że w innych krajach też coraz bardziej. Pani Ewie, bardzo dziękuję za te uwagi i gratuluję 50 lat bycia czynnym lekarzem w gruncie rzeczy. Lekarzem, który ma się czym dzielić, jeśli chodzi o doświadczenie praktyczne, ściśle związane z zawodem, ale też jeśli chodzi o sprawy etyczne i sprawy wręcz już duchowe związane z sytuacją lekarza, które są zawsze trudne. Zawsze lekarz dźwiga ciężar również duchowy problemu i wręcz swojego pacjenta, nie mówiąc o własnych, prawda, ciężarach, ale no jest to szczególne powołanie zarazem. Ale skoro jest tak szczytne powołanie, więc wymaga wielkich standardów etycznych, które byśmy się spodziewali ze strony przedstawiciele tego zawodu i dlatego dzisiaj o kwestiach etycznych tak dużo mówimy w czasie tej audycji.
Kolejny telefon od naszego słuchacza. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Próbuję się połączyć od wielu godzin, Małgorzata z Warszawy.
Witamy Panią Małgorzatę.
Jestem wychowana w dosyć specyficznej rodzinie, w której matka była psychologiem i matematykiem, ojciec fizykiem i inżynierem elektrykiem, a znajomi byli filozofami. A ponadto jestem kimś, kim ośmielam się nazywać, to znaczy zmierzam do tego, żeby się stać, żeby umrzeć chrześcijaninem, bo to jest bardzo trudna droga i bardzo szczęśliwa droga. Zawodowo jestem doktorem nauk przyrodniczych i chemicznych. Mam jedno jedyne pytanie w tej sprawie właśnie, mianowicie, czy w końcu wiemy, co to jest świadomość w organizmie ludzkim? Czy umiejscowiliśmy ją gdzieś? Czy rozumiemy, jak się tworzy? Bo psychologowie twierdzą, że nie wiedzą. Od lekarzy się nie mogę dowiedzieć, bo ich to nie interesuje. Natomiast jeśli chodzi o drogę chrześcijanina, na dodatek chrześcijanina, który został wychowany bez strachu przed śmiercią, świadomość ma kolosalne znaczenie. I myślę, że ma kolosalne znaczenie dla każdego człowieka, który może sobie z tego nawet nie zdawać sprawy. Ale jeżeli my od urodzenia jesteśmy w pewnym kierunku kształtowani świadomie, a potem sami kształtujemy swoją świadomość, studiując wszystko, co się tylko da, dotyczące podstaw naszej wiary, mało, nie tylko podstaw wiary i studiów z papierów, ale również z przygód, które w życiu mamy, wyciągamy z tego wnioski. Więc jak w tym aspekcie wyglądają przeszczepy? Gdzie się ta świadomość kształtuje? Jak ona się kształtuje? Czy jeżeli my pozwolimy się rozerwać na kawałki, dlatego że ktoś potrzebuje, prawda, jakiejś tkanki, żeby sobie policzki podpięknić, o. Czy jakieś inne historie, co innego są jakieś rzeczywiście sytuacje, kiedy ojciec rodziny, który musi zarobić pieniądze na sześcioro dzieci, ginie, to wtedy można poświęcić siebie, czy jakiś swój organ na koniec swojego życia i oddać mu. Tak, można. Ale to, co się dzieje w tej chwili, to, co się dzieje w świecie i z tego, co mówili Państwo przed godziną 12 i obecna rozmowa ze wspaniałym, nie wiem, księdzem czy zakonnikiem, z głosu młodym człowiekiem, który tak wspaniale oświetla sprawy związane z przeszczepami. Nie wiem, jeżeli to jest ksiądz, to niech księdzu.
To jest ojciec doktor Jacek Norkowski, dominikanin. Powiem pani, że mieszka w Warszawie jeszcze na dodatek.
Ja chciałam być dominikanką na dodatek, bo byłam zakochana w Savonaroli. Tak.
Dobrze.
Nie zostałam dominikanką, ale w życiu swoim, jak mi pewien ksiądz powiedział, możesz sobie sama stworzyć reguły i trzymać się za mordę.
Pani Małgorzato, to tak.
Gratulujemy tej postawy, bo to widać u pani.
A więc ja chciałam się zapytać o to, gdzie się podziewa ta świadomość? Jak ona się tworzy? Czy ona się rozprasza? Czy ona się koncentruje? Czy wolno tę zintegrowaną osobowość, jaką jest człowiek, od urodzenia aż do śmierci? Czy wolno sobie ją dzielić na kawałki?
Dziękujemy pani. Ojciec Jacek już postara się odpowiedzieć.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Pytanie o świadomość oczywiście jest czymś trudnym. Pani profesor Pochalska, która jest psychologiem klinicznym, która porusza w swoich książkach problem świadomości, mówi, że bardziej łatwiej ją wskazać niż zdefiniować. I podobnie by chyba powiedziało wielu filozofów zawodowych. Świadomość jednak to jest coś innego niż ciało, prawda? Ciało możemy rozkawałkować, nawet mówiąc takim językiem trochę brutalnym, no i z ciała ulega dezintegracji po naturalnej śmierci, jak wiemy, co bynajmniej nie musi przekładać się na stronę duchową człowieka powiązaną ze świadomością. Co to jest świadomość od strony tego, co może powiedzieć medycyna? To jest bardzo ciekawe. Medycyna ma tutaj coś do powiedzenia jednak. Tak roboczo można powiedzieć, że świadomość możemy podzielić jak gdyby na dwa jej aspekty. To w jaki sposób człowiek generuje świadomość, jakie tutaj struktury nerwowe wchodzą w grę, od strony układu nerwowego, patrząc tylko na to zagadnienie, i co jest jej zawartością. I tutaj też jakie części układu nerwowego, czy mózgu wręcz, trzeba rozpatrywać. Więc jeśli chodzi o generowanie świadomości, to u osoby normalnie rozwiniętej, prawda, z rozwiniętym prawidłowo mózgiem, znajdujący się w pniu mózgu twór siatkowaty, tak zwany, odpowiada za generowanie świadomości. Jego wzrost, jego aktywności powoduje pobudzenie podwzgórza, gdzie on sięga, ten twór siatkowaty, a z kolei podwzgórze jest takim właśnie tym czymś podobnym do jak, przy kontakcie, prawda, jak mamy
potencjometr taki.
Wręcz klawisz. Mhm. Włączamy lampkę, czy wyłączamy, czy komputer, prawda? To jest takie urządzenie, które nam włącza nasz komputer, nasz
włącznik,
ekran.
Włącznik, wyłącznik.
Tak, taki włącznik, wyłącznik. Ten samo już pod wzgórze, ale za którą stoi właśnie ten układ siatkowaty, którego pewien poziom aktywności włącza pod wzgórze, które z kolei właśnie jest tym włącznikiem i uruchamia się świadomość. Człowiek się budzi, prawda? Odkrywa rano, patrzy na siebie, a to ja właśnie. Ale treść świadomości to już jest kora mózgowa, tak się roboczo przyjmuje. Problemem pozostaje to, że człowiek to nie jest maszyna. I u dzieci wręcz bezmózgowych można też niekiedy mówić o jakimś stopniu rozwoju świadomości, o czym pisze w swoich pracach Szumen, taki właśnie neurolog dziecięcy, który również zaangażował się w badanie sprawy śmierci mózgowej, również od strony świadomości. Mówi, że zdarza się, że dzieci tak zwane bezmózgowe słyszą, nie mając kory słuchowej, mogą funkcjonować w sposób, który jest zaskakująco dobry, jeśli wziąć pod uwagę to, że one tej kory mózgowej mogą prawie nie mieć. Czyli po prostu pień mózgu, jak gdyby dzięki swojej plastyczności u tych dzieci przejmuje szereg funkcji, które normalnie sprawuje kora mózgowa. Więc widzimy, że mózg jest bardzo plastyczny. To nie jest martwe urządzenie, które po prostu składa się z określonych części. Jakaś część wypadnie, to wypadnie jednoznacznie ta funkcja. W człowieku do końca tak nie jest nigdy. I mózg jest tego przykładem. Pewne jego części mogą podjąć funkcję tych, które są uszkodzone, które lub nawet się nie rozwinęły. To były przykład tych dzieci. To jest mało znane, ale to są rzeczy dobrze opisane przez Szumena, przez innych już autorów też. Natomiast od strony filozoficznej często świadomość bywa mylona z czynnikiem duchowym w człowieku. Znaczy, jeśli jest świadomość, to znaczy, że mamy duszę. Świadomość to jest dusza czy umysł człowieka. No i jeszcze pozostaje ciało. Jest to myślenie dualistyczne, podobne do myślenia Kartezjusza, który tak rozdziela w człowieku rzecz rozciągła, czyli ciało, res extensa, i rzecz myśląca, czyli właśnie świadomość. I ja to jestem ta świadomość, która jest jakoś wręcz w sposób zewnętrzny poprzez... U niego to było przez szyszynkę związane z ciałem, które w gruncie rzeczy nie jest tak bardzo potrzebne tej świadomości do istnienia. No, jest tak, ten związek jest taki trochę zewnętrzny. Podczas gdy w tradycji arystotelesowskiej i tomistycznej, świętego Tomasza samego, umysł jest formą ciała, to znaczy jest dużo głębsze spojenie między duszą a ciałem. Więc jedno nie może istnieć bez drugiego, w życiu ziemskim przynajmniej, prawda? Wiadomo, że po śmierci wiara nam mówi, że ten czynnik duchowy i osobowy tożsamy z człowiekiem na ziemi pozostaje, pozostaje ciągłość i odpowiedzialność za swoje życie i czekamy na ciała w zmartwychwstanie, co jest już poza sferą naszych jakichkolwiek ziemskich badań tutaj, jak to się może dokonać. Świadomość jest to w gruncie rzeczy czynność układu nerwowego, właściwie całego człowieka, czynność, która w pewnych warunkach może zaistnieć, która następuje w jakimś okresie jego rozwoju, nie ma jej na początku rozwoju człowieka, pojawia się stopniowo. Trudno powiedzieć, kiedy można mówić o początku świadomości, tutaj są różne, bardzo różne mogą być poglądy, prawda? Wiadomo, że nawet noworodki mają jeszcze słabą dosyć orientację i słabą identyfikację siebie samych ze swoim ciałem, znaczy to się pojawia dopiero po jakimś czasie. Człowiek odkrywa istnienie samego siebie, prawda? Wiąże swoje ja ze swoim ciałem. A to jest konieczne do wytworzenia świadomości normalnej, prawda? Od strony psychologicznej. Więc nie możemy utożsamiać świadomości z umysłem i duszą, ponieważ człowiek ma duszę i ten czynnik, który powoduje, że on jest, że jest formą, że jest konkretnym bytem, prawda? Zanim wystąpi świadomość, już ma ten czynnik, który go konstytuuje. I również wtedy, kiedy tej świadomości nie ma z jakichś tam powodów, na przykład śpiączki, stanu wegetatywnego, jak to się nazywa ten stan, domniemanej często właściwie, trwałej utraty świadomości, czy nawet w innych stanach. W gruncie rzeczy, po pierwsze, w tych stanach z reguły trudno stwierdzić na pewno, czy tej świadomości nie ma, stąd te zalecenia, żeby na przykład dawców znieczulać, prawda, na wypadek tego, że gdyby odczuwali ból. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, że czy ta świadomość jest, czy nie jest, to jeszcze nie decyduje o tym, czy dana osoba ludzka przestała istnieć jako osoba. Jeśli żyje jej ciało, tak można powiedzieć, w myśl filozofii Arystotelesa świętego Tomasza, no i też podejścia, które z kolei na grunt teologii przyjął Kościół katolicki, jeśli żyje żywy organizm ludzki, to również żyje osoba, do której ten organizm należy. Choćby była ona nieprzytomna, choćby była nawet trwale nieprzytomna, to nadal jest to żywa osoba ludzka. No, inna sprawa jest, co z nią zrobić, prawda? Jak długo ją podtrzymywać przy życiu, prawda? No, to są różne dalsze kwestie, ale to jest pierwsza sprawa, a druga, jeśli chodzi o relacje z ciałem, to jednak nie jest tak, że dezintegracja ciała, czy jego nawet przeszczepienie pewnych części musi pociągać za sobą jakiś podział świadomości. Wiadomo, że to tak być nie musi, dlatego że świadomość jest związana z czynnikiem duchowym w człowieku, więc czymś niematerialnym, a więc to nie udziela tak podziałowi, tak jak ciało.
Czyli no, przykładowo, gdy przeszczepione jest serce, dane serce człowieka do człowieka, to chyba...
To nie znaczy, że część świadomości dawcy przeszła jakiś kawałek razem z tym sercem, tak jak gdyby analogicznie do tego kawałka ciała przeszedł do biorcy. Natomiast są te dane, które mówią o tym, że biorcy mają pewne, dość często mają poważne problemy psychologiczne, ale też pewne ciekawe właściwości, które można wytłumaczyć tylko jako przejęcie pewnych cech swoich dawców.
Przypadka, gdzieś chyba jakiś program, pamiętam, że rękę pan miał.
A no to jest sprawa, no tak, ale to mi chodzi na przykład o to, co w Discovery pokazywali, taki program, jak to jakaś Amerykanka tak po 50, po przeszczepie serca umiała zadawać ciosy karate. W życiu tego nigdy nie trenowała oczywiście. Okazało się, że dawca był karateką. Potem inna z kolei Amerykanka po przeszczepie serca popędziła do baru napić się piwa. Nigdy tego w życiu nie robiła. Okazało się, że dawca robił to. Więc ktoś napisał na temat pracę naukową, doktorską w Stanach Zjednoczonych i to poszło w Discovery jako ciekawy temat. Ale nie jako czysta anegdota, skoro on to obronił jako pracę naukową, prawda? To jest coś więcej. Jak to wytłumaczyć, to jest osobna już sprawa.
A my dalej rozmawiamy, korzystając właśnie z obecności gościa, ojca, doktora nauk medycznych, przypomnę, Jacka Marię Norkowskiego, dominikanina. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, przy telefonie Mam na imię Ewa, dzwonię z Warszawy.
Pani Ewo, nie wiem... bardzo prosimy przyciszyć radio, dobrze? I już będziemy wtedy rozmawiać sobie spokojnie. To jest zawsze taka...
I mam czekać po prostu.
Nie, już pani jest na antenie, bardzo prosimy, bez czekania, tylko...
Aha, to tak się udało, dobrze. Tak. Ja tak króciuteńko chcę podziękować za ten program. Ja dzwonię z Warszawy i ja po prostu myślę, że będę próbowała się skontaktować z ojcem. Dlatego, że myśmy stracili osobę w rodzinie właśnie, która miała orzeczoną śmierć mózgu. To było dosłownie miesiąc temu. No i po prostu chcę powiedzieć, że tak to, co dla mnie jest tutaj ważne, to tak, ja się bardzo cieszę z tej audycji, ona jakby jest za późno trochę dla nas, bo po prostu tu było wiele rzeczy na temat tej próby, bezdechu i tak dalej. I po prostu ja mam takie poczucie, to był mój szwagier, więc ja nie mogłam jakby nic robić w kwestii działań na szpital, tak? Bo to nie bezpośrednio moja rodzina, poza tym on był obywatelem brytyjskim. W każdym razie zdarzyła się taka straszna rzecz, dlatego że on po prostu już 3 dni po operacji, to znaczy on miał tętniaka. Też nie stwierdzono objawy wylewu, później tętniak. W dużym szpitalu w Warszawie, nie będę mówiła gdzie, bo mam w wielkim klinicznym szpitalu, gdzie był helikopterem transportowany, była operacja. No i on się nie budzi i po 3 dniach już orzekają tą śmierć mózgu. Przy czym szpital wobec mojej rodziny się zachowywał, no właśnie tak jakby, no aż sobie zażartowałam, bo to mężczyzna 55-letni, czy nie oczekują na jakieś organy. No przeżyliśmy straszny, straszny szok i właśnie ja cały czas sobie wyrzucam, że jakby za mało działałam. W każdym razie jakby szpital był tą stroną, która naciska na już po 3 dniach, w czwartek była operacja, w niedzielę już zaczęto mówić o próbach, że są już 2 zrobione, że już odłączanie. Po prostu no, to jest sytuacja, w której tam chyba moja mama będzie jakieś kroki prawne robiła, ale ja też jakby duchowo się bardzo źle w tej sytuacji czuję. Ciągle mam poczucie, że coś nie do końca żeśmy zrobili. No, powiem szczerze, że to jest bardzo taka osobista sytuacja, ale też jakby chyba siła wyższa jakby dała ten program, że gdzieś tam... Też jakby ja dużo się zastanawiałam, co tak naprawdę się dzieje właśnie z tą osobą. No może będzie mi dane jeszcze więcej porozmawiać kiedyś na ten temat. To jest taka jedna uwaga. A tak
zapraszam na Służew, gdzie mieszkam.
Tak, tak, tak. Ja nawet dzisiaj tam byłam, bo chodzę tam czasem do kościoła. Natomiast też jeszcze jedną uwagę ogólną chcę powiedzieć, bo jest tak, że my mówimy o takich... Ja strasznie się z tego programu cieszę w ogóle. Też jakby, że tak wiele merytorycznych rzeczy było ważnych. Też jest tak, że te bezdroża medycyny, właśnie transplantacja organów czy in vitro, to się tak strasznie medialnie to podnosi, a jakoś tak strasznie mało mówi się po prostu o codziennym dbaniu o zdrowie, prawda? To jakby jest takie poprawne politycznie, że to ma być koniecznie, a prawda jest taka, że jakby ważne jest po prostu na co dzień dbać o to. Ja to mówię jako psycholog, bo jestem z zawodu psychologiem, że nie mówi się o profilaktyce po prostu dbania o zdrowie i jakby do... No a tutaj zgadzam się też z wieloma osobami, które mówią, że no gdzieś tutaj należy się też godzić z różnymi sprawami, tak? I że no strasznie dużo myśli bym chciała za jednym zamachem, dlatego może nie jestem bardzo czytelna. W każdym razie takie sprawy mam takie i ogólne tutaj właśnie i jakby ta nasza prywatnie bardzo, bardzo trudna rzecz. Ja bardzo bym chciała też skorzystać z rozmowy, bo ten mój szwagier 7-letnią dziewczynkę osierocił, to jest moja chrzestna i też jakby to wszystko, co o świadomości ojciec mówi, też słucham tego uważnie, to tak powiem.
No, to... Pani Ewo, dziękuję bardzo.
Przepraszam za ten potok wymowy.
Pozdrawiamy serdecznie pani Ewo, ojciec Jacek. Jakiś teraz krótki komentarz, a potem się spotkacie, na pewno będzie okazja.
Coś, co mi się wydaje tutaj właśnie naganne w sumie, to jest to, że zrobiono te badania bezdechu, nie informując rodziny. Chociaż prawo w Polsce tego nie wymaga, to samo badanie, ponieważ jak mówiliśmy już wcześniej, jest podejmowane wobec pacjenta jeszcze, który jeszcze nie ma deklaracji śmierci pnia mózgu, a więc pacjenta i obywatela, któremu przysługuje pełnia praw, dlaczego robi się badanie, które jest potencjalnie bardzo szkodliwe dla niego. I w rzeczywistości na ogół jest szkodliwe, uszkadzające mózg, grożące nawet jego śmiercią w trakcie jego przeprowadzania. Prawda? Zanim ten człowiek uzyska status tych zwłok z bijącym sercem, prawda? O których też już mówiliśmy, który jest też jakimś eufemizmem oczywiście i stanem prawnym człowieka bardziej niż jakimś wyraźnym stanem fizjologicznym, prawda? To jest na pewno nie śmiercią w znaczeniu tradycyjnym według wielu autorów i również mnie samego, nie będącym śmiercią po prostu. No, prawnie oczywiście mówi się o śmierci, o zwłokach, w tym przypadku o stanie obowiązku terapeutycznego. Ale właśnie przeprowadzanie tego badania bez zgody rodziny wydaje mi się tutaj nadużyciem i czymś niezgodnym wręcz z naszą konstytucją, która mówi o prawie do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. To nie jest naturalna śmierć.